i przebacza. Jednocześnie to całe bolesne wydarzenie ten odczytuje w świetle Bożym, że to jednak w oczach Bożych miało to jakiś swój sens, czemuś to służyło. Przechodzimy do zasadniczego wątku. Mamy dziś pochylić się nad tytułem Maryi jako Matki Pięknej Miłości. Co to może znaczyć? Postaram się to ukazać w paru wątkach, choć głównie to będzie dominowało Matce jako pięknej. Najpierw, jeśli chodzi o taką tęsknotę za pięknem według Platona, pomijając wiele spraw i wiele upraszczając, można powiedzieć, że myśl Platona z punktu widzenia psychologicznego najlepiej wyjaśnia to tajemnicze drżenie ludzkiego serca, tę tęsknotę, która ogarnia nas na widok prawdziwego piękna. Prawdziwe piękno to ostatecznie wszelki odblask tamtego wiecznego piękna, który nas wszystkich do siebie przyciąga. I Platon, podkreślający wciąż hierarchię bytu, dodaje do tego jeszcze, że piękno jest tym prawdziwsze, im bliższe tamtemu wiecznemu pięknu. I to z pewnością odnosi się do serca Maryi, ale też odnosi się i do tego, że w objawieniach maryjnych Maryi widzący bardzo mocno podkreślają jej piękno. Następnie parę słów o pięknie według Biblii. W Biblii piękno jest wartością boską, która odzwierciedla się w stworzeniu, w całej jego różnorodności i bogactwie. Nie bez powodu autor Księgi Mądrości głosi: z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich sprawcę. Najwspanialszym zwierciadłem Boga jest człowiek stworzony na jego obraz. Pieśń nad pieśniami ze swoimi delikatnymi, pełnymi pasji opisami ciał kobiety i mężczyzny, ich wzajemnej fascynacji jest tego dobitnym świadectwem, choć musimy zdawać sobie sprawę, że w świecie semickim ciało nie jest jedynie fizycznością, lecz wyrazem całej osoby, również jej wnętrza. Ta jedność cielesności i ducha pozwala pojąć, że piękno powinno wiązać się z przejrzystością sumienia, ze światłem duszy. W przeciwnym razie mamy do czynienia tylko z tym, co zewnętrzne, a kłamliwy wdzięk i martwe jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana, mówi Księga Przysłów. Stąd zrozumiałe są pewne bardzo bezpośrednie opinie ludowe, jak to jest zapisane w Księdze Przysłów. Czym w ryju świni złota obroczka, tym piękna kobieta bez rozsądku. Czyli piękno według Biblii jest na tyle prawdziwe, na ile jest oparte na prawdzie wewnętrznej człowieka, na ile wypływa z duszy kierującej się przejrzystością sumienia i światłem pochodzącym od Boga. I piękno Maryi jest wyrazem tej zgodności pomiędzy tym, co zewnętrzne i tym, co wewnętrzne. I u Maryi, idąc za Platonem i za podpowiedzią Biblii, jest tęsknota do tego, aby była pewna harmonia, zgodność pomiędzy tym, co było w jej sercu i tym, co ukazywała na zewnątrz w swoim życiu. Ale bycie w ten sposób pięknym nie mogło być tylko jej dziełem i to dobrze ukazują niektóre określenia z prefacji, które usłyszymy, którą będziemy się modlić za chwilę o Maryi, Matce Pięknej Miłości. Więc piękno Maryi według prefacji. Zatrzymajmy się nad niektórymi określeniami, nad dwoma, to są cztery, skupimy się tylko na dwóch. Czytamy w tej prefacji. Ona była piękna w swoim poczęciu, ponieważ wolna od wszelkich zmazy grzechu, pełna wdzięku, jaśniała blaskiem łaski. Jest to ważne stwierdzenie o tym, czym był grzech pośrednio, pierworodny człowieka i co sprawia w człowieku, że jest brzydki przed chrztem, natomiast jest tu mowa o pięknie Maryi w momencie poczęcia. Święty Maksymilian Kolbe nie mówił co prawda o pięknie Maryi w momencie poczęcia, ale mówił o świętości, doskonałości, co można także powiązać z pięknem. Oto jego tekst. Na kilkakrotne zapytanie świętej Bernadety, kim jest, odpowiedziała: jam jest niepokalane poczęcie. Tymi słowami jasno wyraziła, że jest nie tylko niepokalanie poczętą, lecz nawet samym niepokalanym poczęciem. Tak jak czymś innym jest rzecz biała i sama białość, czym innym rzecz doskonała i doskonałość. Niepokalane poczęcie jest imieniem, które objawia dokładnie, kim jest Maryja. Nie wskazuje jedynie na jakiś jej przymiot, ale ściśle określa całą jej osobę. Maryja jest świętą do głębi swej istoty, od początku istnienia. Mam nadzieję, że nie nadużyję tego stwierdzenia, kiedy powiem, że Maryja jest piękna od początku istnienia. Dlatego też Bernadecie bardzo trudno było zaakceptować te rzeźby, które miał ukazać Maryję z jej objawi. Wszystkie nie dorastały do tej pięknej Pani. Zwróćmy uwagę również, że prawda o niepokalanym poczęciu Maryi i pięknie Maryi przychodzi w XIX wieku, kiedy Jean-Jacques Rousseau widział piękną człowieka jako dzikusa, czy kiedy widziano, że piękno człowieka można osiągnąć siłą własnego rozumu, według Voltaire'a. Ale starano się za wszelką cenę mówić o pięknie, odrywając go od prawdy, o brzydocie grzechu. A sami ci panowie piękni nie byli, a raczej przykładem hipokryzji. I drugie stwierdzenie. Piękna w dziewiczym porodzeniu, przez które wydała światu Syna będącego odbiciem Twojej chwały, Zbawiciela i Brata całej ludzkości. To znaczy dziewicze porodzenie. Chrystus Pan, chociaż miał prawdziwe, rzeczywiste ciało ludzkie, ukształtowane przez Ducha Świętego z krwi Najświętszej Marii Panny, to jednak zrodził się w sposób nadprzyrodzony, nie naruszający dziewictwa. W tej kwestii niezwykłą medytację zostawił nam święty Hieronim, który proroctwo z Ezechiela oskierowanej na wschód bramie świątyni zamkniętej, bo przeznaczonej dla jednego tylko Pana, odnosi zarówno do Maryi, jak i do grobu, z którego On zmartwychwstał, nie naruszając jego pieczęci. Słowa. Oto dziewica pocznie porodzi, wskazują na to, co się stało. Natomiast słowa urodzenie Jego, któż wypowie, podkreślają, że nie pojmiemy sposobu Jego urodzenia. Święta Maryja, Matka Dziewica, dziewica przed urodzeniem, dziewica po urodzeniu, zdumiewam się, jak to możliwe, że dziewiczy urodził się z dziewicy, a po urodzeniu dziewiczego matka pozostała dziewicą. Chcecie wiedzieć, jak to możliwe? Pyta Hieronim. Zamknięta była brama, a wszedł przez nią Jezus. Nie ma wątpliwości, dlaczego była zamknięta. Ten, który przeszedł przez zamkniętą bramę, nie był zjawą, nie był duchem, prawdziwie był ciałem. Sam powiedział, dotknijcie i przekonajcie się, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Miał ciało, miał kości, a brama była zamknięta. Jak przez drzwi zamknięte przeszły kości i ciało. Jak przed ten, którego nie widzimy, ani że wchodzi, ani skąd wyszedł. Nie wiesz, jak to się stało. Przypisz zatem to mocy Bożej. Mocy Bożej to przypisz, że urodził się z dziewicy, która również po porodzie pozostała dziewicą. W świetle tej medytacji nie taktem wobec Matki Najświętszej byłoby przekonywanie kogokolwiek, że wytrwała ona w dziewictwie aż do końca życia. W dramacie zbawienia nie jest tak, napisał kiedyś kardynał Ratzinger, znaczy chodzi o to, że wytrwała właśnie. W dramacie zbawienia nie jest tak, napisał kiedyś kardynał Ratzinger, że Maryja miałaby rolę do odegrania, aby potem zejść ze sceny, jak ktoś, czyj występ się skończy i potem już co nieważne, jakieś tam pewne rzeczy. Czyli to, co miał uczynić w momencie porodzenia, bo wyrazem i bycia służebnicą Pana, z całą czystością intencji, z całą wewnętrzną zgodą, czyli właśnie z tym pięknym w rozumieniu biblijnym. I nie jest przypadkiem, że chrześcijanie od początku zwracali uwagę na radykalne niepodobieństwo pogańskich mitów o dziewiczych narodzinach w stosunku do prawdy ewangelicznej o przyjściu na ten świat naszego Zbawiciela. W przekazie ewangelicznym nie ma nawet śladu bluźnierczych pomysłów o seksualnym pożądaniu kobiety przez Boga, ani o seksualnym złączeniu Boga z dziewicą. Jest tutaj ta wewnętrzna zgodność. Są jeszcze dwa określenia, które pominiemy, tylko je przytoczę. Trzecie to, czyli piękna w męce swojego syna, odziana w purpurę krwi jego, łagodna owieczka, współcierpiąca z cichym barankiem, obdarzona zadaniem macierzyństwa łaski. I jeszcze jest czwarte. Maryja, piękna w zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym chwalebnie króluje jako uczestniczka Jego zwycięstwa. Jeśli chodzi o kult Matki Bożej Pięknej Miłości, w Polsce jest kilka sanktuariów. W Tarchominie, w Bydgoszczy, teraz takie powstaje nowe sanktuarium w Sadowie, ale ono jest oparte na życiu i na posłudze takiego czciciela właśnie Maryi, Matki Pięknej Miłości, sługi Bożego Bernarda Kryszkiewicza. Pasjonisty, który żył w latach 1915-1945, do końca służył chorym jako kapelan szpitala w Rawie Mazowieckiej, umarł 7 lipca 1945 roku, w pierwszą sobotę miesiąca. Pozostawił po sobie słynne pedagogikum i modlitwę do Matki Bożej Pięknej Miłości. Pozwolę sobie przytoczyć. O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko Niezmiernej Boleści, pozwól mi kochać Boga i kochać Go sercem własnym i serc milionami, kochać bez granic i miary, kochać tak, jak On sam kochać się kazał. O Matko moja droga, Ty jesteś niepokalana, ja zaś zbrukany grzechem. Pozwól mi, Matko, i dopomóż podnieść się z mojej nędzy. Kocham Cię, Maryjo, i dlatego, że Cię kocham, dlatego, by odwzajemnić się Tobie za tę miłość przeogromną, która kazała Ci tyle za mnie cierpieć. Dla Ciebie, Matko, zerwę z moim grzechem. Wiem, że dużo mnie to będzie kosztować, ale zadam sobie ten gwałt, dlatego, że Ciebie kocham, Maryjo. Tyś, Matko moją, a ja dziecko Twoje, pozwól mi więc upodobnić się do Ciebie. Jest tu więc taka troska o taką wewnętrzną zgodność pomiędzy tym, co jest, to miało być we wnętrzu Bernarda, a jednocześnie tym, co jest na zewnątrz. I ci ludzie, którzy mieli z nim kontakt, w jakiś sposób taką wewnętrzną zgodność wyczuwali. Jeszcze jedna uwaga końcowa. Otóż przez Gottaki Dostojewski mówił, że gdyby mu kazano wybierać między prawdą i Jezusem, wybrałby Jezusa. A w Jezusie podkreślał w sposób szczególny piękno, że Jezus jest piękny. To w różny sposób się to tłumaczy. Niemniej za tym stwierdzeniem, według mnie, kryje się też cały dramat jego osobisty, ale też i dramat Cerkwi Rosyjskiej, w której piękno jest oddzielone od prawdy. I tak było w życiu samego Dostojewskiego. Wybór Jezusa jako pięknego, z gotowością rzucenia go prawdy, potwierdzone zostało w jego życiu, bo niestety było to życie podane różnego rodzaju namiętnością. Był hazardzistą, A Jego miłość właśnie, czy była zawsze zdrowa, a też miał dużo nienawiści w sobie. I jeżeli też to przeniesiemy na Kościół prawosławny i to, co w tej chwili się z tym Kościołem dzieje, to oczywiście może człowieka zachwycać piękno ikon, piękno śpiewu, ale coś tam zgrzyta, coś jest nie tak. I cały dramat polega właśnie na tym, o czym mówi Dostojewski. I już kończąc, przywołując dziś tytuł Maryi jako Matki Pięknej Miłości, idąc za prefacją, chciałem podkreślić, że jest piękna w momencie poczęcia, w momencie zrodzenia Syna, w trwaniu pod krzyżem, w spotkaniu ze zmartwychwstałym Synem. I w tym jest taka ta wewnętrzna zgodność. I z tej wewnętrznej zgodności, z tego trwania w prawdzie, rodzi się miłość. Starałem się brać pod uwagę duszę Maryi. I można z zachwytem właśnie powiedzieć, jaka piękna kobieta, jaki piękny człowiek. Chodzi nie tylko o sferę cielesną, ale przede wszystkim ducha. Piękno duszy Maryi wylewa się na zewnątrz, w gestach, słowach i czynach. Maryja jest właśnie piękna w swojej wierności, piękna w czystości, piękna w zaufaniu i piękna w miłości. Patrząc na nią, możemy zachwycić się pięknem Boga i Go zapragnąć. Już na sam koniec. Słyszałem od sióstr Karmelitanek Bosych, zarówno w Fatym, jak i Koimrze, o siostry Łucji, że była jakoś przeniknięta obecnością Maryi, jakoś piękna. I była w niej owa zgodność pomiędzy tym, co było w jej sercu i tym, czym żyła na zewnątrz. Jeszcze jedno. Łucja bardzo pragnęła trwać w prawdzie i posłuszeństwie Kościołowi. Czyli nie da się oderwać piękna od prawdy. Natomiast jeżeli się to oderwie, to nawet jeżeli coś jest piękne, tam nie ma miłości, tam jest mimo wszystko nienawiść. A w przypadku Maryi mamy tę zgodność pomiędzy tym, kim była na zewnątrz, tym, kim była wewnątrz, w tych najważniejszych wydarzeniach. Dlatego też, będąc piękną, można powiedzieć, piękną w takim wymiarze biblijnym, jest też matką pięknej miłości. A to w jakiś sposób, powtarzam, ilustruje zawsze w sposób ludzki, niedościgły siostrę Łucję.